Właściwie to nie powinienem dzisiaj chyba w ogóle mówić kazania, bo chciałbym, abyśmy żyli tym, co mogliśmy wczoraj słyszeć i kiedy mogliśmy wczoraj doświadczać wspaniałej mocy. Przypomnę, że mieliśmy wczoraj gościa, który był długo zapowiadany, brat prezbiter, pastor zboru w Jastrzębiu Zdroju, brat Leszek Mocha, który przyjechał po to, aby zwiastować nam Ewangelię o mocy Ducha Świętego. I to był bardzo dobry czas. Ci, którzy byliście, wiem, że mogliście doświadczyć wspaniałych chwil. A ci, którzy nie byliście, no cóż, no nie byliście, więc macie szansę może odsłuchać kazanie, aczkolwiek to na pewno nie odda atmosfery, która tutaj była. I to, co mogliśmy usłyszeć również z tego, co dzieje się w innych krańcach świata, a konkretnie w Indiach, tam gdzie nasz brat jeździ i usługuje. Ale drodzy bracia, drogie siostry, to wczoraj było, a my już dzisiaj jesteśmy znowu tutaj. I nie chcę dzisiaj w jakiś szczególny sposób poruszać czegoś nowego, dlatego że chciałbym, abyśmy żyli tym, co wczoraj było powiedziane. Chciałbym w jakiś sposób też nawiązać do tego, abyśmy mogli mieć tą świadomość, czego tak naprawdę dzisiaj potrzebuje współczesny Kościół. Kościół współczesny potrzebuje dzisiaj mocy Ducha Świętego. Kościół współczesny dzisiaj ma bardzo wiele różnych fantastycznych rzeczy, fantastycznych pomysłów, fantastycznych prób, jak to by dojść z Jezusem Chrystusem do innych ludzi. Tylko tyle, że jeżeli Kościół nie będzie miał fundamentu, jakim jest moc Ducha Świętego, to chcę wam powiedzieć, że to wszystko świat zorganizuje dużo lepiej, na bogato i w taki sposób, że my jeszcze długo będziemy musieli się do tego uczyć. Ale Kościół, drodzy bracia, drogie siostry, to też ty i ja. Kiedy my często mówimy na temat Kościoła, że Kościół potrzebuje mocy Ducha Świętego, to myślimy o nabożeństwie, to myślimy o zborze, to myślimy o społeczności, to myślimy o tym, że to pastor powinien być namaszczony, ci, którzy usługują, powinni być namaszczeni, ci, którzy być może prowadzą śpiew czy grają, oni powinni być namaszczeni. A ja to jestem tym, który tylko przychodzę i biorę. Ja chcę powiedzieć, chcę zaznaczyć nam, drodzy bracia, drogie siostry, że Kościół to ty i ja. Kościół to ty i ja. Boże Słowo mówi, że ty i ja jesteś świątynią Ducha Świętego. Duch Święty nie mieszka tutaj w tym budynku. Duch Święty nie mieszka w twoim domu. Duch Święty nie mieszka w twojej pracy. Duch Święty nie mieszka w żadnym pięknym sanktuarium, ale Duch Święty mieszka w tobie i we mnie. I drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli my sobie nie uświadomimy tego, to nasze życie nigdy nie będzie pełne zadowolenia. Powiem wam, że straszną rzeczą jest, kiedy muszę patrzeć nieraz na życie ludzi wierzących i widzieć smutek na ich twarzy. Z przykrością muszę patrzeć niejednokrotnie na swoje życie i zamiast widzieć w nim radość, to widzę zakłopotanie i smutek. Ale zawsze wtedy tak jest, kiedy odstawiamy moc Ducha Świętego na bok. Kiedy próbujemy żyć religijnie. O, my w naszym kraju mamy niesamowite doświadczenia w tej dziedzinie. My jesteśmy jednym z przodujących krajów, który jest tak religijny. Ale sama religia, drodzy bracia, drogie siostry, to jest za mało. Aby być pełnym radości, aby być pełnym nadziei, a nawet kiedy przychodzi się walczyć i przychodzą różne trudne chwile w naszym życiu, aby patrzeć z nadzieją w przyszłość, że tam będzie iskrzyć się jakaś iskierka nadziei. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym nic innego, jak tylko powtórzyć, jak tylko przypomnieć nam, jakie elementy są niezbędne. Wczoraj mogliśmy słyszeć, wczoraj brat Leszek mówił o kilku elementach, które daje nam posiadanie moc Ducha Świętego. O elementach, które są niezbędne, które są ważne w życiu każdego jednego chrześcijanina. Oczywiście mówiąc w życiu chrześcijanina, jeszcze raz powtórzę, ja nie mam na myśli tego, że my przynależymy do tego czy innego wyznania. Ja nie mam na myśli tego, że my gdzieś zostaliśmy kiedyś ochrzczeni, nie wiem, jako małe dzieci, nieświadomi, czy już jako dorośli ludzie. Nie. Mówię o życiu chrześcijańskim, a więc mówię o takim życiu, kiedy możemy oglądać autentyczną Bożą moc w swoim życiu i w życiu ludzi, którzy są wokół nas. Bo chcę nam powiedzieć, że Bóg często chce ciebie i mnie użyć. My często żyjemy na zasadach takich, jakby świat się kręcił tylko wokół nas. To tylko my mamy problemy, to tylko my mamy być prawo smutni, to tylko my się borykamy z problemami materialno-cielesnymi, to tylko my chorujemy, to tylko my mamy problemy w rodzinach, to tylko my mamy problemy ze swoimi dziećmi, ze swoimi małżeństwami, to tylko my. Ja chcę wam powiedzieć, że oprócz ciebie ludzie żyją na ziemi i wszyscy borykają się z wieloma różnymi problemami. Nie jesteś sam, który ma tylko problemy. Mało tego, ci ludzie nie mają mocy Ducha Świętego, a ty masz Jezusa Chrystusa, który daje tą moc. I chcę bardzo często, nie tylko abyś to zauważył w swoim życiu, ale też abyś jeszcze był użyteczny w życiu tych, którzy tego nie znają i nie doświadczają. I Słowo Boże, które doskonale jest znane, które uwielbiam, w którym jestem zawsze zakochany, jest w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. 42 werset, drodzy bracia, drogie siostry, klucz nie dla zboru, klucz nie dla kościoła, ale klucz dla twojego i dla mojego życia. Tam znajdziesz 4 elementy, które jeżeli będziesz przestrzegał w swoim życiu, chcę ci powiedzieć, że będziesz oglądał zwycięstwo. Będziesz oglądał moc. Moc uzdrowieńczą, moc uwalniającą, moc nadziei i radości. Jeżeli tych 4 elementów nie odnajdziesz w swoim życiu, nie będziesz pielęgnował w swoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że możesz być doskonałym chrześcijaninem prawie. Możesz być prawie, że super chrześcijaninem. Możesz spełniać wszystkie elementy chrześcijańskie, które nakazuje dana tradycja danego wyznania czy kościoła. I chcę ci powiedzieć, że ciągle w twoim życiu będzie niedostatek duchowy. Ciągle będziesz czuł się nie do końca radosny. Ciągle w twoim życiu będzie iskierka zazdrości o to, że komuś się lepiej gdzieś tam żyje. W tym duchowym wymiarze mówię. Ja nie mówię nawet tu w cielesnym wymiarze, bo to myślę, że jest poza tym gronem. Boże Słowo mówi tak. Mówi o Kościele, który przeżywał niesamowite chwile. Ja nie mam czasu, żeby dziś przejść przez pewne elementy, ale kiedy otworzę 4 rozdział Dziejów Apostolskich i 31 werset czytam, to czytam takie słowa, a gdy oni skończyli się modlić, zaczęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Czego pragniesz, drogi bracie, droga siostro, w swoim życiu? Ja myślę, że nim zajrzę na chwilę tylko do tych 4 elementów, bo tylko chciałbym je przypomnieć, to chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na bardzo ważne, istotne pytanie. Czego oczekujesz w swoim duchowym życiu? Ja nie wiem, kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, ale zadałem to pytanie kilku już osobom. I chcę wam powiedzieć, że słyszałem fajne odpowiedzi, ale myślę, że nie do końca biblijne. Nie do końca myślę, że ludzie wierzący nieraz rozumieją, czego w swoim życiu duchowym powinni oczekiwać. Kiedy pytałem się ludzi wierzących, czego oczekują w swoim życiu, to często słyszałem standard, żeby Bóg błogosławił moje zdrowie. Często słyszałem drugi standard, żeby Bóg dał mi tyle, żeby mi nigdy nie brakowało. Często słyszałem mniejsze standardy, żeby Bóg sprawił, aby moja rodzina w miarę była poukładana. A więc my traktujemy często bycie z Bogiem, my traktujemy często tą Bożą moc na takiej zasadzie bardzo prywatnej, że przede wszystkim to mi powinno to wszystko służyć. Kiedy czytam 4 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy czytam ten 31 werset, to ja tam widzę cel swojego życia. Ja widzę tam cel życia każdego jednego chrześcijanina. A gdy skończyli się modlić, my też się modlimy, ale gdy oni skończyli się modlić, to Boże Słowo mówi, że miejsce, na którym byli zebrani, ono po prostu zatrzęsło się. Pierwszy element. Po drugie, to zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym. Drugi element. I trzeci element. Oni głosili z odwagą Boże Słowo. Trzy elementy, drodzy bracia, drogie siostry, które widzę tutaj, w tym fragmencie Bożego Słowa, które chciałbym widzieć każdego jednego dnia w swoim życiu. Które chciałbym widzieć każdego jednego dnia w życiu wszystkich wierzących ludzi. Mówi Boże Słowo, że kiedy oni powstali z modlitwy, to ziemia, to miejsce, w którym oni się modlili, zatrzęsło się. Wczoraj brat Mocha mówił troszkę na temat modlitwy i mówił, że to jest najtrudniejsza służba, jakakolwiek może się przydarzyć człowiekowi wierzącemu. To jest modlitwa. Z pozoru bardzo prosta rzecz, bo każdy się modli. Ale podawał fantastyczny przykład, jak to było, jak ustalił, że godzinę czasu będzie się modlił. Jak to było, że po 12 minutach już nie miał o czym się modlić. A jak film oglądamy, to nieraz mówimy, wow, półtora godziny minęło. Modlitwa, drodzy bracia, drogie siostry. Co dzieje się po twojej modlitwie? Warto zadać sobie to pytanie. Jak modlisz się? Jak wstajesz ze swoich kolan, tych cielesnych czy duchowych? To jak wygląda miejsce, w którym to czynisz? Bo Boże Słowo mówi, że ludzie, kiedy wstawali tam ze swojej modlitwy, to miejsce, w którym było, miejsce, ziemia, mury, to wszystko się trzęsło. Wyobrażacie sobie, jak oni się musieli modlić? Jaka musiała być gorliwość w tej modlitwie? Jaka musiała być wiara w tej modlitwie? Jaka musiała być nadzieja w tej modlitwie, że kiedy oni wstali, to wszystko się trzęsło? Na ile w twoim i w moim życiu, kiedy ty kończysz się modlić, zaczyna się wszystko trzęść. Ja nie mówię tutaj o trzęsieniu ziemi. Ja nie mówię tutaj o tym, że, nie wiem, podłoga, na której klęczałeś, powinna się trząść. Ja nie mówię tutaj o tym, że, nie wiem, w miejscu, w którym modliłeś się, to tynk nagle powinien pękać, żeby widzieć, że tam się coś trzęsło. To nie o to chodzi, drodzy bracia, drogie siostry. Ale czy zaczęsło się miejsce to duchowe, w którym się modliłeś? Czy zaczęsło się miejsce to, być może, o które modliłeś się? Czy zobaczyłeś zmiany w tym miejscu? Czy zobaczyłeś może coś, co do tej pory nie widziałeś? Oni przyszli do zboru i oni nigdy nie widzieli do tej pory, aby mury i ziemia się trzęsła. Oni pierwszy raz zobaczyli to. Na ile ty widzisz w swoim życiu, że coś zaczyna ulegać zmianie po twojej modlitwie, że coś zaczyna drżeć, że coś, co do tej pory było nie do ruszenia, coś, co było do tej pory nie do dotknięcia, coś, co do tej pory było praktycznie nie do ogarnięcia przez ciebie, bo byłeś za słaby, bo nie miałeś możliwości, nagle zaczyna drżeć. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, czytamy, że kiedy oni wstali z modlitwy, to Duch Święty ich napełnił. Oni zostali napełnieni mocą Ducha Świętego. Kiedy ostatni raz modliłeś się o to, aby Bóg napełnił ciebie mocą Ducha Świętego? Ja wam powiem i o tym już mówiłem kiedyś, jeszcze raz to dzisiaj powtórzę. Tak mało dzisiaj ludzi jest, którzy chcą mieć samochód z silną turbiną. Zadawalamy się, drodzy bracia, drogie siostry, tylko tym, że możemy jechać. Ale jaka jakość jest tej jazdy, to już niekoniecznie nas to interesuje. Zadawalamy się tym, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że na nowo się narodziliśmy, że być może znamy Boże Słowo, że być może przychodzimy do nabożeństwa, że być może lepiej żyjemy jak cały świat. Ale Bóg chce użyć ciebie. Bóg chce, abyś od czasu do czasu włączył ten bieg, aby ta turbina nagle włączyła się w twoim życiu, abyś poczuł w tym życiu duchowym, jak wgniata cię w ten chrześcijański fotel. Jak Bóg może użyć ciebie. Nie zostali napełnieni Duchem Świętym. I trzeci element, Boże Słowo mówi, że oni dostali odwagę do tego, aby głosić Boże Słowo. To, że my mamy głosić Boże Słowo, to już sam Pan Jezus powiedział, kiedy odchodził z tej ziemi, idźcie na cały świat i zwiastujcie dobrą nowinę. Głoście Boże Słowo, opowiadajcie o zbawieniu. Ale do tego jest potrzebny jeszcze jeden element. Odwaga. Odwaga, drodzy bracia, drogie siostry. Przyszedł Bóg do Jeremiasza i mówi, idź i mów. I co Jeremiasz, w podskokach szedł i mówił? Nie, on się bał. On mówił, Panie, nie umiem, jeszcze jestem taki młody. Pierwszy rozdział Księgi Jeremiasza, poczytajcie. I wiecie, co Bóg mu powiedział? Nie mów, że jeszcze jesteś młody. Bo to, co włożę w twoje usta, pójdziesz i będziesz mówił. I dalej powiedział prawdę Jeremiaszowi. Nie bój się ich, bo ja jestem po to, aby cię uratować. Jak często my boimy się, nie mówimy tego wprost. Próbujemy sobie tłumaczyć to w różny sposób. Ale to strach powoduje, że nieraz nie potrafimy powiedzieć innym ludziom o Bogu, Jezusie Chrystusie. A kiedy oni wstali ze swoich kolan, oni dostali odwagę do głoszenia Bożego Słowa. Trzy elementy, które widzę dzisiaj w naszym życiu, widzę w życiu współczesnych chrześcijan. Trzy cele, które powinny nam przyświecać. Po pierwsze, kiedy stajemy ze swoich kolan, powinniśmy widzieć, że to, co się modlimy, zaczyna w końcu pękać. Zaczyna w końcu drżeć u posad. Po drugie, powinniśmy widzieć, jak Bóg zaczyna powoli napełniać nas swoim Duchem Świętym. I po trzecie, powinniśmy mieć odwagę do tego, aby iść i zwiastować, głosić Ewangelię. Trzy elementy, drodzy bracia, drogie siostry. Jaki cel jest twojego życia chrześcijańskiego? O czym marzysz w tym życiu chrześcijańskim? Tak, tu trzeba rozgraniczyć życie materialno-cielesne, ziemskie, a życie duchowo-chrześcijańskie. Ale chcę wam powiedzieć, że bardzo często to życie materialno-cielesne zaczyna brać górę nad tym życiem duchowo-chrześcijańskim. Zaczynamy coraz mocniej skupiać się, koncentrować na tym, co jest ziemskie, co jest przyziemne. A chcę wam powiedzieć, że będziesz musiał zostawić to wszystko. Nam się nieraz wydaje, że my będziemy wiecznie żyć. Bzdura. Bzdura. Wiecznie to w niebie możesz żyć. A tu na ziemi, wcześniej czy później będziesz musiał wszystko zostawić. To, o co tak dbasz dzisiaj. To, czemu tak wiele czasu dzisiaj poświęcasz. Do kościoła nie masz czasu przyjść, bo musisz coś zrobić tam u siebie, w pracy, w domu, w mieszkaniu, na działce, nie wiem. Nie masz czasu, aby przyjść na modlitwę, bo doczesne rzeczy po prostu ciebie tak już mocno owładnęły. Jak myślisz, kto ma przyjść do ciebie do drzwi i zapukać i powiedzieć, słuchaj, zapędziłeś się. Oczekujesz kogoś takiego? Chcę ci powiedzieć, nie oczekuj, bo jeżeli ktokolwiek nawet by się pojawił, to twoja reakcja będzie bardzo ludzka. Powiesz, nie wtrącaj się, to nie twoje życie. A więc nawet jeżeli ludzie to widzą, nikt nie przyjdzie do ciebie. To twoje jest zadanie, aby Duch Święty był na tyle mocny w twoim życiu, na tyle realny w twoim życiu, aby obudził cię w nocy i powiedział, Danielu, zagalopowałeś się. Cztery elementy, drodzy bracia, drogie siostry. Te, które powodowały, że Kościół żył tak wielką mocą. Cztery elementy, których dzisiaj brakuje w twoim i w moim życiu. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I chcę wam powiedzieć, że trzy rzeczy. Jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna, z którą myślę, że dzisiaj mamy bardzo duży problem. Ale pokrótce. Trwali w nauce apostolskiej. Inaczej mówiąc, naszym współczesnym językiem, czytali i słuchali Boże Słowo. A więc mieli wiarę. Bo wiara bierze się z czytania i ze słuchania Bożego Słowa. Chcę ci powiedzieć, co jest napisane w liście do Hebrajczyków. Jeżeli nie czytasz Bożego Słowa, nie masz wiary, a tam jest napisane, że Bogu nie można się podobać bez wiary. A więc jeżeli chcesz się podobać Bogu, to nie przypodobasz się tym, że ładnie się będziesz ubierał. Nie przypodobasz się tym, że nie będziesz przeklinał. Nie przypodobasz się tym, że nie będziesz pił. Nie przypodobasz się tym, że będziesz dawał dużo na tacę. Nie przypodobasz się tym, że nie wiem, może będziesz spędzał 24 godziny w kościele. Nie. Jeden sposób tylko jest, aby przypodobać się Bogu. Aby być pełnym wiary. A wiara? Wiara się bierze ze słuchania i z czytania Bożego Słowa. Ile czytasz Bożego Słowa, drogi bracie, droga siostro? Ile czytasz Bożego Słowa? Ile czytasz, ile studiujesz, ile chodzisz w Bożym Słowie? Na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć samemu. Nie ma dzisiaj tłumaczenia, że nie miałem czasu. Bo jeżeli nie miałeś czasu, to chcę ci powiedzieć, że to już jest ostateczna granica, gdzie trzeba wrócić. Nie ma dzisiaj tłumaczenia, że nie miałem. Dzisiaj każdy telefon, każdy smartfon, każdy laptop, każdy... wszędzie praktycznie masz dostęp do Bożego Słowa. Cudowne czasy. Cudowne czasy. Nie wiem, czy przeglądaliście tą ulotkę, którą zostawił brat Mocha na temat Indii. Tam jest napisane, co można dać, co można zasponsorować w Indiach. On wczoraj mówił tylko o rodzinach, mówił o dzieciach małych, ale ja tam wyczytałem jeszcze kilka innych rzeczy. I wiecie, co można też zasponsorować? Boże Słowo. Boże Słowo. $40 chyba kosztuje 10 egzemplarzy Bożego Słowa. Dlatego, że tam nie ma Bożego Słowa w ogóle. A ty? Każdy z nas w domu ma po kilka egzemplarzy. W różnych tłumaczeniach, w różnych oprawach. Mięciutkie, skórzane, twardziutkie, czarniutkie. W smartfonie aplikacja taka, tłumaczonko takie, tłumaczonko warszawskie, praskie, sraskie, nie wiadomo jeszcze jakie! Czemu nie czytasz? Bracie, siostro, czemu ja tak mało czytam? Mówię do siebie toż, nie odbierajcie, że mówię do was. Ale jestem pastorem, jestem pobudzony. Po drugie, Boże Słowo mówi, że oni trwali w łamaniu chleba. To jest to, co my co miesiąc przypominamy. Mamy regułę, bardzo fajną regułę, bo co miesiąc przystępujemy do stołu pańskiego i jest to pamiątka, która powinna nam przypominać o czym? O dwóch zasadniczych rzeczach. I to jest bardzo indywidualna rzecz. My razem przystępujemy tutaj. My widzimy, kto bierze chleb, kto bierze wino, tak, czy sok. I na tym się kończy nasza wiedza. Ale drodzy bracia, drogi siostry, to ty w swoim sercu, to ty w swoim tym duchowym życiu możesz zadecydować, na ile to ma wartość. A przypomnę, że przyjmowanie wieczerzy, przede wszystkim dwie rzeczy powinno każdemu z nas mocno, bardzo mocno utrwalać. Po pierwsze, kiedy Jezus Chrystus umierał na Golgocie, oddawał swoje ciało, to po to, abyś ty i ja miał życie wieczne. To po to, abyś dzisiaj był pewny, dokąd idziesz. To po to, abyś nie musiał się bać dzisiaj umierać śmierci, żebyś wiedział, że jest życie wieczne. Dzisiaj wszyscy się boją. Ludzie się dzisiaj boją. Idźcie, spróbujcie porozmawiać z kimś na temat śmierci. Już nie chcą w ogóle rozmawiać na ten temat. Każdy myśli, że jego to nie dotknie. Nie chcą. Dlaczego? Bo nie wiedzą, co będzie później. Bo nie mają wiary w to, co będzie później. A Jezus Chrystus umarł. I Boże Słowo mówi, że oni tak często przyjmowali wieczerze, aby sobie za każdym razem mocno to uświadamiać. No ile my sobie to uświadamiamy. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, krew Jezusa Chrystusa, ona lała się za twoje i moje grzechy. Ona lała się za twoje i moje grzechy. Nie za te, które były już. Ale za te, które dzisiaj są, za te, które być może jutro będą. Ta krew ma ciągle wielką moc. A kiedy korzystasz z krwi Jezusa Chrystusa, chcę ci powiedzieć, że diabeł wtedy ma bardzo ograniczony dostęp do ciebie. Po trzecie, Boże Słowo mówi, że oni trwali w modlitwach. Oni trwali w modlitwach. Wczoraj bardzo dużo brat Leszek mówił na temat modlitwy, a więc ja dzisiaj już nie będę właściwie powielał tego. Ale modlitwa, rozmowa z Jezusem Chrystusem, to jest bardzo ważny czynnik. Na ile modlisz się, na ile rozmawiasz ze swoim Chrystusem, ze swoim Panem. Drogi bracie, droga siostro. Jest jeszcze jeden element i na tym chciałbym się skupić i tym chciałbym zakończyć. Boże Słowo mówi, że oni byli, trwali we wspólnocie. Oni trwali we wspólnocie. I myślę, że dzisiaj to jest bardzo wielki problem dla chrześcijan, aby trwać we wspólnocie. Ja nie mówię tu o cielesnej wspólnocie, ale o tej duchowej wspólnocie. Wiecie, co w Dziejach Apostolskich jest napisane? Ja przeczytam wam kilka fragmentów Bożego Słowa. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, 14 werset. I ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i tak dalej, i tak dalej. Drugi rozdział, pierwszy werset. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Fragment, który czytaliśmy, 44 werset. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. 46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb i tak dalej, i tak dalej. List do Koryntian, drodzy bracia, drogie siostry. Pierwszy rozdział. 10 werset. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Ja może zatrzymam się przy tym fragmencie, chociaż każdy inny mógłbym też tu użyć. Zobaczcie, jaka jest różnica. Co apostoł Paweł mówi? Abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. A pamiętacie, co czytałem w Dziejach Apostolskich? W drugim rozdziale? To jest bardzo ważne. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, drodzy bracia, drogie siostry, że można być na jednym miejscu, ale mieć inne zdanie. Można mieć bardzo podobne zdanie, ale nie być na jednym miejscu. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. My często mamy inne myśli, a całkiem co innego mówimy. I to jest wielki błąd. I to jest wielki błąd. Jeżeli chcemy widzieć w swoim życiu Boże działanie, my musimy nie tylko mieć jedno zdanie, ale nasze jedno zdanie powinno być poparte naszą jednomyślnością. A kiedy można być jednomyślnym? Wtedy, kiedy się na tyle znamy, wtedy na tyle, ile przebywamy ze sobą, że rozumiemy swoje działanie, potrafimy zrozumieć nawet nieraz to, co nie do końca być może powinno być zrozumiane. Jesteśmy w stanie przebaczyć, jesteśmy w stanie tolerować, jesteśmy w stanie wejść, że tak powiem, w życie drugiej osoby na tyle, aby powiedzieć: ok, zgadzam się z tobą. Jeżeli nie przebywamy ze sobą, chcę wam powiedzieć, że my bardzo często nie mamy tych samych myśli. A jeżeli nie mamy tych samych myśli, to chcę wam powiedzieć, że bardzo często mamy różne zdania. A tam, gdzie mamy różne zdania, tam trudno jest mówić o mocy Ducha Świętego. Tyle, drodzy bracia, drogie siostry, tyle chciałem nam wam przekazać. Nie chcę nic więcej mówić, dlatego że mówię, zachęcam nas do odsłuchania tego, co wczoraj mogliśmy słyszeć, a ci, którzy byli i słyszeli, to myślę, że z miłą chęcią jeszcze raz to odtworzą, aby móc to przeanalizować. Niech Pan Bóg nas błogosławi. Chcę jedno powiedzieć. Duch Święty chce przez Ciebie i przeze mnie dzisiaj działać. Pozwól Mu na to. A żeby pozwolić na to, musisz spełnić pewne elementy. Musisz zmienić swoje życie w pewnych kwestiach. Musisz porzucić tą zatwardziałość, którą Jezus Chrystus przyszedł i krytykował. Pamiętacie, ja to ciągle podkreślam. To słowo tak mocno mnie kiedyś uderzyło. Przyszedł Pan Jezus Chrystus, zastał ich zaryglowanymi, bojącymi się, nie wiadomo w jakim stanie oni tam byli. I krytykował ich za dwie rzeczy. Za niewiarę i za zatwardziałość serca. O ile niewiarę można zrozumieć, bo kiedy się nie czyta Bożego Słowa, to trudno jest mieć wiarę. O tyle zatwardziałość serca, to czy tam się to podoba, czy nie. To jest Twój i mój charakter. Fatalny charakter. Zawzięty charakter. Uparty charakter. Bo ja tak postanowiłem. Przychodzili do uczniów. Jedna przyszła, druga. Przychodzili, mówili, Pan zmartwychwstał. Ale nie, bo oni już postanowili w swoich głowach, że Pan nie zmartwychwstał. Jak często my podchodzimy właśnie w taki sposób do życia. Już sobie gdzieś tam coś wkręcimy, ustalimy i tak na pewno jest. I im więcej ludzi przychodzi do nas i mówi, słuchaj, zreflektuj swoje życie, no chyba tak nie jest. To my wtedy jeszcze bardziej śrubę dokręcamy i mówimy, ja? Mnie nikt nie będzie namawiał. Ja tak postanowiłem, ja tak uważam i tak jest. I jeszcze bardziej dociągnąć. Aż się złamie najlepiej. Przyszedł Pan Jezus i krytykował, i ganił ich za dwie rzeczy. Za brak wiary i za zatwardziałość serca. A co to jest zatwardziałość serca? Co to jest fatalny charakter? Ktoś by mógł zadać pytanie. Drodzy bracia, drogie siostry, zatwardziałość serca zaczyna się wtedy, kiedy my przestajemy być otwarci na innych, na Boga, na Boże Słowo, tylko zaczynamy żyć we własnym światku. Wiecie, to jest ciekawe. Ja lubię się przypatrywać ludziom. Ja lubię z nimi rozmawiać i powiem wam, że to jest niesamowite. Jak wiele ludzi nawet nie jest świadomych tego, że oni tak bardzo są zamknięci w swoim świecie. I myślą, że wszyscy tak ich widzą ich, że oni są tacy otwarci i w ogóle akoki. Bo oni mają pewne maski ponakładane. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak często jesteście tak bardzo zamknięci w swoich charakterach. Pewnie ja też. Amen.